Ponad 5% mężczyzn nie dożywa 45 roku życia, aż 48% panów nie dożywa 75 roku życia i mężczyźni umierają znacznie szybciej niż panie. 75 roku życia nie dożywa 24% kobiet. Takie niepokojące dane podaje GUS, ale przeanalizował je tygodnik Solidarność. Dlaczego tak się dzieje i co się dzieje z panami na rynku pracy? Będziemy dzisiaj rozmawiali w programie Ludzie i Pieniądze, a naszymi gośćmi są Joanna Bojarska Buchcic z HR Solution i Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Solidarności. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Rzecznik jest powiązany z tygodnikiem Solidarność, Marek Lewandowski. Dlaczego te dane są takie przerażające? To naprawdę robi wrażenie, mężczyźni po 40 znowu umierają na zawały. Czy to stres, czy ciężka praca?
Znaczy przede wszystkim mężczyźni umierają przedwcześnie. To nie jest tak, że długość życia mężczyzn jest krótsza niż długość życia kobiet. No ale tu właśnie przechodzimy do meritum. Rynek pracy to zresztą bardzo mocno wyszło w czasie debaty przy wydłużeniu wieku emerytalnego, gdzie zwracaliśmy uwagę, że jesteśmy strasznie przepracowanym społeczeństwem, że bardzo elastyczny rynek pracy to jest ogromny stres, depresja. Zresztą są badania, które potwierdzają, że polscy pracownicy, polskie społeczeństwo jest pod tym względem bardzo chore, dużo gorzej wypada na tle innych zachodnich społeczeństw. Więc bardzo wydłuża nam się długość życia w chorobie. Nie? Przy wydłużającej się globalnej długości życia jako całego społeczeństwa, co jest trendem normalnym europejskim i tutaj idziemy tą samą ścieżką, choć nieco wolniej, to bardzo nam się wydłuża długość życia w zdrowiu. Ale jak porównam sobie, że Niemiec pracuje 1400 godzin w ciągu roku, a Polak pracuje 2000 godzin w ciągu roku, no to jest tu gdzieś odpowiedź na to pytanie, dlaczego przede wszystkim właśnie mężczyźni bardzo przedwcześnie opuszczają ten świat albo bardzo są schorowani I owładnięci depresją taką właśnie, która niszczy.
Pani Joanna Bojarska-Buchcic jest specjalistką od rynku pracy. Jak pani postrzega ten problem? Proszę powiedzieć, czy panowie nie dbają o siebie, za często się stresują? Czy w ogóle dostrzegacie państwo takie zjawisko? Rzeczywiście o tym się mówi.
Tak. Reprezentując biznes i pracując z ludźmi i w korporacjach, i w mniejszym biznesie, obserwuje się rzeczywiście, jest problem związany chociażby tutaj z intensywnością pracy. I niestety, tak, zgodzę się z przedmówcą, że rzeczywiście my jako Polacy pracujemy dużo i niestety, no bardzo niestety, może dobrze dla przedsiębiorstw, angażujemy się mocno w pracę. I to niestety wpływa po części na to, że mamy bardzo mało czasu na życie prywatne, na sport, na inne aktywności, które by powodowały, że troszeczkę ten stres, który głównie nam towarzyszy w pracy, no miałby to tak zwane ujście.
Czy można powiedzieć, przepraszam, że tak, nie potrafimy wypoczywać?
Troszeczkę po części tak. To się powoli zmienia, ale w dużej mierze jak pracuję z menedżerami na bardzo kluczowych, wysokich stanowiskach w firmach, a zauważam, że oni nawet podczas odpoczynku, bo mam też takie przykłady, wyjeżdżając na urlop na przykład, zabierają ze sobą laptopy,
czyli biuro.
Pracują, czyli biuro. Nie odpoczywają, zupełnie nie wyłączają się w tym czasie przeznaczonym dla nich i dla rodziny. I to jest ten właśnie problem, tak, że niestety musimy być pod telefonem. Dzisiejsze przepływ informacji jest tak intensywny, że to niestety powoduje, że odpoczywamy trochę gorzej niż wcześniej.
Ale mam nadzieję, że wprowadzając wolną niedzielę od handlu, przynajmniej w części przywrócimy trochę zmieni czasu wolnego i damy nadzieję, możliwość przynajmniej większej grupie społecznej na odpoczynek.
Pani Joanna użyła takiego określenia, że musimy być w kontakcie, czy musimy mieć to w biuro. Ale proszę powiedzieć, czy to są obecne wymagania przedsiębiorców, obecne wymagania szefów? No jeżeli to dotyczy szefa, to jest pewnie jakiś wewnętrzny imperatyw. Ale czy to jest zjawisko obiektywne? Czy nam się wydaje, że jesteśmy po prostu niezastąpieni i zawsze musimy być online pod telefonem? Czy rzeczywiście wyzwania dzisiaj pracy, czy jakby rynku obecnego są takie, że trzeba odebrać maila o 23:00, trzeba oddzwaniać o 5:00 rano? To jest nasz problem mentalny, czy to są obiektywne wymagania?
A po części jedno i drugie, bo pokolenia, które reprezentują lata, powiedzmy, urodzone w latach 70., 80., one mają ten nawyk, i to się zauważa już na rynku pracy dzisiaj, bardzo, bardzo takiego mocnego identyfikowania się z firmą, identyfikowania się z pracą, czyli praca nadaje bardzo mocno sens naszemu życiu. I ludzie, którzy reprezentują te pokolenia, są bardzo mocno zaangażowani w ogóle w pracę, każdy jeden pracownik. I to tak naprawdę bardzo mocno przekłada się na kwestie związane chociażby z postrzeganiem przez nas pracy, tak, jako czynnika, który dla nas jest bardzo ważny w naszym życiu. Pokolenia, powiedziałabym, teraz wchodzące na rynek, to bardzo różnie je nazywamy, X, Y, Z, milenialsi, to są już inne pokolenia. To są pokolenia, które bardzo mocno dbają o tak zwany work-life balance, tak, czyli ja mogę pracować, ale chcę mieć też życie prywatne i po wyjściu z pracy chcę zająć się tą moją inną sferą, która pozwala mi na wypoczynek. I to są już pokolenia, które bardzo dobrze rozgraniczają, że ja pracuję po coś, ale z drugiej strony, bo praca mi sprawia też przyjemność, pasję, ale z drugiej strony chcę mieć czas dla rodziny, na swoje pasje, na wypoczynek. I te pokolenia nie mają problemu bardzo widocznego z rozgraniczeniem tych dwóch elementów. Tak?
A teraz przepraszam, bo jeżeli mówimy, że jednak są różne zachowania w pracy,
tak,
a widać, że panów bardziej ten stres, czy ta nadmierna praca dotyczy, czy to znaczy, że mężczyźni pracują, czy te dane pokazują, że mężczyźni pracują w takich zawodach, gdzie nie da się właśnie odpocząć, czy złapać tego balansu, o którym pani mówiła, czy może jednak stosunek do życia kobiety i mężczyzny jest trochę inny, no bo proszę zauważyć, że ten problem bardziej dotyczy jednak mężczyzn, tak? No pokoleniowo patrząc, no to pokolenie X, Y, czy milenialsi, no to są i panowie, i panie, a jednak to uderza w panów.
Ja bym najpierw spojrzał z punktu widzenia pracowników, że to przywiązanie do pracy bardzo często wymuszane jest bardzo niestabilnym rynkiem pracy. Że my nie tyle trzymamy się, angażujemy się w pracę dlatego, że ona nas tak pochłania i
nie
ten
dlatego,
pracodawca
że ją kochamy,
jest taki
tak?
dobry, tylko najczęściej dlatego, że jest ogromny problem właśnie z elastycznością, ze stabilnością i ze znalezieniem dobrego zatrudnienia. Dzisiaj trochę lepiej to się poprawiło, natomiast to będzie długi proces. Natomiast ja myślę tak, że mężczyźni są tak skonstruowani, że są ponowani do jednak cięższej fizycznej pracy i większość z nas, mężczyzn, taką właśnie pracę wykonuje. Przy polskim modelu gospodarki, która jest nieinnowacyjna, która w ogromnej mierze oparta jest na nisko wykwalifikowanych pracownikach, to nie znaczy, że oni mają niskie kwalifikacje, tylko są zatrudniani do prac wymagających niskich kwalifikacji, a więc przeważnie fizycznych, przeważnie bardzo obciążających i związanych z dużą ilością godzin. Dlatego, że żeby cokolwiek w Polsce zarobić, jakoś normalnie związać koniec z końcem, to musimy bardzo dużo godzin przepracować, żeby jakieś te wynagrodzenia były, żeby jakoś tą rodzinę utrzymać. A poza tym facet ma niestety dużo większy stres w zapewnieniu bezpieczeństwa rodzinie. To on uważa mentalnie, psychicznie, tak zresztą został stworzony, żeby to bezpieczeństwo rodzinie zagwarantować i gdy są z tym problemy, to jego stres czy jego depresja w związku z tym jest dużo groźniejsza i dużo powszechniejsza.
Do dyskusji wrócimy za kilka minut. Przypomnę jeszcze tylko w naszym studio Joanna Bojarska-Buchcic, specjalistka od rynku pracy i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Poniedziałkowy program Ludzie i Pieniądze na antenie Radia Gdańsk. W poniedziałek rozmawiamy o problemach społecznych, o pracy, wynagrodzeniu. W studio Radia Gdańsk Joanna Bojarska-Buchcic z HR Solution i Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Solidarności. W zeszłym tygodniu w Sejmie mieliśmy pierwsze czytanie ustawy przewidującej ograniczenia w handlu w niedzielę. Nie zakaz handlu, tylko ograniczenia, to jakby doprecyzujmy, żeby było jasne od początku. No i po tej debacie wydaje się, że jakaś forma ustawy, czy jakaś forma tych ograniczeń zostanie wprowadzona, bo rzeczywiście to jest zdecydowana przewaga zwolenników tego ograniczenia. I ja mam do państwa pytanie, czy państwo z jednej strony rozumiejąc, że ludzie chcą wypocząć, że nie powinniśmy pracować za dużo, nie obawiacie się, że jednak te ograniczenie handlu może się przełożyć na pewne kłopoty gospodarcze, ograniczyć wzrost gospodarczy, jednak tej masy towarowej sprzeda się trochę mniej mimo wszystko?
Ja obserwując, dużo podróżując po świecie, zauważyłam, że generalnie jest to problem w niektórych państwach, tak? Zwłaszcza jeśli jesteśmy podróżującymi, którzy przybywają do jakiegoś miejsca.
Jeszcze nie jesteśmy przygotowani, że są ograniczenia.
I muszą, tak? No właśnie, ale część krajów europejskich ma te ograniczenia, tak jak Niemcy chociażby, Austria, gdzie to jest bardzo mocno restrykcyjne, przestrzegane. No musimy sobie radzić w inny sposób. Potworzyły się kolejki, chociażby stacje benzynowe, czy tudzież inne małe sklepiki, które są w tym czasie otwarte. Niewątpliwie wpływa to, myślę, na gospodarkę w odniesieniu tutaj do Polski, a podejrzewam, że może mieć to wpływ. Zależy jeszcze o jakim mówimy tutaj okresie, jeśli mówimy o 13 dniach, a które gdzieś tam są w planach.
Mówimy o wszystkich niedzielach.
Mówimy o wszystkich niedzielach.
Z wyłączeniem 7, które będą tak zwanymi handlowymi lub wyprzedażowymi, czyli są różnego rodzaju promocje sezonowe.
Generalnie związane ze świętami.
Będzie to 7 niedziel. Tak.
Tylko handlowe. Myślę, że to wpłynie w jakimś stopniu na gospodarkę i na wymianę handlową.
Myślę, że jeśli wpłynie, to wpłynie pozytywnie. Mm-hmm. Dlatego, że wszelkie doświadczenia, jakie mamy, jakie są dostępne, pokazują, że nie szkodzi to gospodarce. I mamy swoje doświadczenia. A więc wprowadzenie zakazu handlu w 13 dni świątecznych, które wprowadzaliśmy 9 lat temu, pamiętam, była dokładnie taka sama dyskusja. Pracodawcy bardzo precyzyjnie wyliczali od kilkunastu, nawet były opracowania mówiące, że od 30 do 40 tysięcy miejsc pracy stracimy. I proszę zobaczyć, po wprowadzeniu tego zakazu w te 13 dni świątecznych, mało że w kryzysie nie spadło zatrudnienie, a wzrosło i to o ponad 7%, wzrosły obroty, więc nie możemy dzisiaj brać poważnie wyliczeń na przykład Klubu Jagiellońskiego, który pomimo monitów od 3 tygodni nie przedstawił nam metodologii, w jakiej wyliczył, że rzekomo stracimy 100 tysięcy miejsc pracy. Więc ja uważam, że w ogóle nie powinniśmy w tej chwili podejmować wątku, czy gospodarka na tym straci, czy zyska, bo nie ma takich doświadczeń i nie ma takich dowodów i nigdzie się tak nie wydarzyło, gdzie wprowadzano tego typu rozwiązania.
Ale panie rzeczniku, ale powiedzmy szczerze, czym innym jest wprowadzenie zakazów 13 świąt i to dokładnie. Rzeczywiście, a tu mamy jednak mowa, przyjmując w zaokrągleniu o 45 niedzielach.
Tak, to jest praktycznie.
Ja się obawiam, powiem szczerze, do mnie trafia argument, że jeżeli ktoś musi kupić jedzenie, picie i tak dalej, to kupi nie w niedzielę, tylko w piątek i sobotę i że będzie większy ruch. Natomiast są na przykład takie zakupy towarzyszące. Jeżeli idę w niedzielę do hipermarketu, wejdę do małego, często polskiego sklepu już na galerii handlowej i akurat ten ruch i ten handel, czy te sklepy, one realnie mogą stracić. Duży hipermarket jakby pewnie na masie sprzedanych kurczaków czy mąki nie straci, natomiast te polskie sklepy, które są na galeriach, paradoksalnie mogą stracić.
Ja się z tym oczywiście zgodzę z panem, dlatego że obserwując w ogóle weekendy i ludzi w biznesie, jak funkcjonują, my po prostu nie mamy najzwyczajniej w świecie czasu w tygodniu robić jakichkolwiek zakupów. Praca i to, co się, życie rodzinne, no na tyle jest to bardzo absorbujące, że wszelkie zakupy, które my robimy, czy to spożywcze, czy jakieś inne, robimy tylko i wyłącznie w weekendy. I dla nas jest to wygospodarowanie nowego czasu w tygodniu, żeby po prostu pójść i nadrobić nasze zaległości. Ja mam bardzo mnóstwo znajomych, duża grupa przedsiębiorców również, ludzi pracujących w biznesie, w korporacjach. Tak niestety wygląda w tej chwili sytuacja, że większość ludzi robi to w niedzielę. Proszę popatrzeć też na centra handlowe. One sobota, niedziela. Tam jest bardzo duży ruch w tych centrach handlowych.
No gigantyczny jest.
Gigantyczny. My wczoraj odwiedziliśmy Rywierę, bo musieliśmy krótko też kupić dziecku buty na przykład, tak? I gigantyczne wszędzie kolejki i tak dalej. Ludzie po prostu uważam, że w dzisiejszym świecie, w takim zabieganiu, potrzebują mieć takiego komfortu trochę.
Ale
tu
jest pewien
paradoks. Pójdźmy na to z tej strony.
Przepraszam, tu jest pewien paradoks, bo z jednej strony ja się zgadzam, te centra handlowe są pełne, ale jak mamy badania opinii społecznej, to one się przychylają, jednak większość społeczeństwa przychyla się do tego ograniczenia.
Ludzie chodzą, bo jest otwarte. Jeśli będzie zamknięte i nie będą chodzić, większość nie będzie miała z tym problemu, co pokazują właśnie te badania. Ale spójrzmy na to inaczej. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie znaczenie ma niedziela dla zdrowia życia z jednej strony rodzinnego, a z drugiej dla zdrowia życia społecznego. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ta niedziela jest ważnym dniem, niedziela odpoczynku, zupełnego takiego zatrzymania, takiego stopu, patrząc nawet na to, co mówiliśmy wcześniej, o tej umieralności, o przepracowaniu Polaków, o ogromnej depresji, która dotyka naszego społeczeństwa.
Nie pójdziemy na zakupy w niedzielę, mężczyźni będą dłużej
żyli. Nam tą niedzielę kiedyś zabrano. Walczyliśmy o wolne soboty, dzisiaj musimy walczyć o wolne niedziele, więc tak naprawdę ten projekt z jednej strony ma, jego intencją jest poprawienie losu blisko 1,5 miliona pracowników handlu, to jest motywacja główna naszego działania, którzy są najczęściej zmuszani do pracy w handlu i w dominującej większości są to kobiety, które muszą siedzieć na kasach zamiast w niedzielę z rodziną siąść przy niedzielnym obiedzie. A z drugiej strony musimy przywrócić tą niedzielę dla takiej normalnego funkcjonowania społeczeństwa, bo naszym zdaniem bez wolnej niedzieli, bez takiego zatrzymania się, nie będziemy w stanie normalnie jako społeczeństwo funkcjonować i te choroby, które nas dzisiaj dotykają, o których mówiliśmy na początku tej audycji, są tego dowodem, że z naszym społeczeństwem nie jest najlepiej. Niedziela, ja uważam, że to jest kwestia mentalna. My się przestawimy, my będziemy potrafili, to trwa najczęściej 2 lata. My sobie tak przeorganizujemy czas, że sobie poradzimy z zakupami, racjonalnymi zakupami w 6 dni, a nie w 7. Tym bardziej, że w tych awaryjnych sytuacjach właśnie te małe sklepiki prowadzone bezpośrednio przez właścicieli, że mnóstwo usług, które są związane z normalnym funkcjonowaniem społeczeństwa, więc i przy stacjach benzynowych, a z centrami handlowymi, ja bym nie przeceniał, jeżeli zmieni się prawodawstwo. Ja myślę, że właściciele sklepików na terenach centr handlowych będą renegocjowali swoje umowy i znajdą sposób, żeby dalej normalnie funkcjonować w oderwaniu od tej dzisiejszej rzeczywistości, która tak naprawdę no, handluje się od rana do nocy przez 7 dni w tygodniu. No to jest chore.
Tu jest jeszcze jeden problem, bo z jednej strony mówi się o tym ograniczeniu handlu w niedzielę, co niektórzy jednak postrzegają jako zagrożenie dla rynku pracy, a jednocześnie na to nakładają się prace nad tak zwanym...
Ale niech położą dowody na to zagrożenie.
No tak, ale...
Bo ich nie ma. Nie?
Nie, ale czasami jest jednak tak, panie rzeczniku, że potem będziemy być może za rok czy półtorej z niepokojem patrzyli na dane o sprzedaży detalicznej czy o PKB i wtedy tak naprawdę tego czasu nikt nam nie zwróci. To jest oczywiście trochę ideologiczna dyskusja.
Czy... Panie redaktorze Arturze, drogi mój kochany, no nie ma takich doświadczeń. Nawet Węgry, które się z tego wycofują, zanotowały wzrost zatrudnienia i wzrost obrotów. Oni wycofują się z tego z trochę innych powodów. Wprowadzili bardziej administracyjnie zbyt restrykcyjne prawo, natomiast wyniki gospodarcze wszystkich bardzo zaskoczyły. Tak samo jak nas zaskoczyły wyniki wprowadzenia zakazów te 13 dni świątecznych, co też przecież miało zakończyć się katastrofą.
Ja nie ukrywam, że ja katastrofy nie wietrzę, ale z takiego punktu widzenia organizacji państwa, to ja bym sobie życzył, przepraszam, trochę polemizując z panem rzecznikiem, żeby samorządy decydowały o organizacji handlu.
A to jeden warunek. Dajcie nam sprawny wymiar sprawiedliwości, to my sobie poradzimy z patologiami, które są... których skala jest bardzo duża. Dzisiaj funkcjonujemy w takim państwie, które w wielu sferach swojej odpowiedzialności nie wypełnia należycie obowiązków. Wymiar sprawiedliwości jest jednym z nich. I to zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników i w relacjach między nami.
Nie, tu ocena z wymiaru sprawiedliwości
jest
jednoznaczna.
Myślę, że tu się nie pogodzimy.
Do dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie. Przypomnę, Ludzie i Pieniądze, Joanna Bojarska-Buchcic i Marek Lewandowski są w studiu Radia Gdańsk, a my pod numerem SMS-owym 603060606 czekamy na państwa opinię, czy zakaz, czy ograniczenie handlu w niedzielę uderzy w państwa osobiście. Do dyskusji wracamy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Poniedziałkowy program Ludzie i Pieniądze. W naszym studio Marek Lewandowski z Solidarności i Joanna Bojarska-Buchcic z HR Solution. Zmieniamy temat, ale jeszcze SMS-y naszych czytelników związane z handlem w niedzielę. I prawdę powiedziawszy, nasi słuchacze równo mieli pretensje i do pani Joanny, i do pana Marka. Pani Joanna dostała takiego SMS-a, czy on jest skierowany do pani Joanny. Proszę wybaczyć, ale pani i pani znajomi zatracili świętowanie niedzieli. Mój mąż kiedyś pracował w niedzielę przez krótki czas i nigdy więcej, napisała Dorota. Natomiast do pana rzecznika Solidarności skierowany zapewne był SMS. Czemu we wszystkich rozmowach o zakazie handlu w niedzielę zapomina się o płacach pracowników? trzeba to załatwić, a nie tylko to, co chce Solidarność. Stały słuchacz Adam pozdrawia. To wszystko pisane w sposób przyjazny, ale widzicie państwo, jakie emocje bardzo wywołują nasze tematy. Natomiast wracając do rynku pracy i informacji gospodarczych, mamy na rynku walutowym zamieszanie. Przed weekendem gwałtownie tracił na wartości funt brytyjski. No i nie będziemy analizowali tych wykresów, nie jesteśmy analitykami walutowymi. Natomiast problem jest taki, że jest zamieszanie z brytyjską gospodarką. To oczywiście wiąże się z Brexitem, z wychodzeniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Natomiast jak państwo sądzicie, jak to może wpłynąć na Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii? Czy ta niestabilność, nawet przejściowa, objawiająca się właśnie takimi gwałtownymi wahaniami kursu, funt jest najtańszy od 31 lat, czy to może mieć wpływ na wybory naszych rodaków, czy może mieć wpływ na to, co Polacy, którzy dziś pracują w Wielkiej Brytanii, będą robić w przyszłości?
Jeśli mówimy o rodzinach, które tam mieszkają i zostają w dłuższym okresie czasu zaangażowane w życie tam, to życie zorganizowanie sobie życia, to myślę, że to nie wpłynie, ponieważ one tam mieszkają, tam żyją i tam wydają pieniądze. I tutaj myślę, że jest, ja też mam znajomych, którzy rzeczywiście tam wyjechali na stałe i oni nie zamierzają wracać, tak? To jest jasny komunikat. Natomiast w przypadku osób, które tam wyjeżdżają tylko i wyłącznie do pracy, po czym rodziny zostały tutaj w Polsce, ma to istotne znaczenie z punktu widzenia chociażby tych zmian, które się w tej chwili zadziały i wyjścia w ogóle Anglii z Unii Europejskiej, ale też bardzo osłabienie funta i w stosunku do złotego i dolara. Ma to ogromne znaczenie, po prostu mają
praca
w tym
jest
momencie,
mniej opłacalna.
Płaca jest mniej opłacana, zostaje im się mniej w kieszeni i to jest naturalne zjawisko w tej chwili. Zastanawiać się możemy, czy rzeczywiście oni będą dłużej tam pracować w takiej sytuacji.
Może przynieść skutek taki, że te rodziny pozostające w Polsce mogą być ściągane tam do Anglii, czyli efekt może być dokładnie odwrotny. Natomiast istotą jest to, że brytyjska gospodarka jest silna. To jest porządna, dobra gospodarka i to, co obserwujemy, to jest raczej histeria wokół Wielkiej Brytanii niż jakieś racjonalne działania, bo co doprowadziło do takiego spadku kursu funta? 2 minuty na giełdach azjatyckich. Więc raczej mamy tu do czynienia z histerią i ten okres takiej histerii czy zawirowań jeszcze trochę potrwa i ja myślę, że trzeba go przeczekać. Natomiast może to skutkować tym, że wielu rodzinom polskim nie będzie opłacało się wydawać pieniędzy w Polsce, bo to są ewidentne duże straty. No był czas, że był po 6 zł, więc to są ogromne różnice już dzisiaj. Że zamiast powrotów Polaków z Anglii do Polski, raczej może to skutkować ściąganiem rodzin tam z takich właśnie bardzo racjonalnych przesłanek ekonomicznych.
No przypomnijmy, że wartość nabywcza funta w Wielkiej Brytanii nie zmienia się, tak?
Nie, tam jest, to jest bardzo silna, zdrowa gospodarka. Ja bym chciał, żeby Polska choć w części była taką gospodarką, więc gdybym ja tam był i miał takie dylematy podejmować, czy wysyłać pieniądze do Polski, czy raczej ściągać rodzinę do siebie, raczej bym się skłaniał do tego drugiego. Właśnie ze względu na to, że fundament brytyjskiej gospodarki jest zdrowy, daleko lepszy od naszej.
Ja tu się zgodzę oczywiście z panem, że...
To jest historia, te zawirowania jeszcze będą trwały.
To może rzeczywiście pokazać nam w dalszej perspektywie czasu, że ta sytuacja będzie taka, jaką przewidujemy, że jednak rodziny będą tam wyjeżdżały całe. Bo jednak nie ukrywajmy, poziom życia, to co oferuje w tej chwili zagranica jest znacznie lepszy niż tutaj u nas, mimo wszystko, głównie jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Bo to już jest od dłuższego czasu cały czas gdzieś poddawane debatom i no i nic się nie zmienia, tak? W stosunku do Europy, ja pracuję z biznesem, więc widzę. Czechy znacznie poszły dalej, jeśli chodzi o wynagrodzenia chociażby. To samo jest w Anglii, to są bardzo wysokie płace.
Ale też
Węgrzy
zupełnie inna przestrzeń prawna i dla funkcjonowania pracodawców.
Nadal dalej, w tyle.
I dla funkcjonowania pracowników, więc... No tych czynników przemawiających za tym, że raczej nie będzie powrotów, a wręcz może być przeciwnie, jest dużo więcej niż właśnie takich zagrożeń, że porzucimy Anglię i wrócimy do Polski.
Ale jeżeli państwo mówicie i przytaczacie tyle argumentów za tym, że większość Polaków, którzy już tam pracują, najprawdopodobniej tam pozostanie, a wręcz może następować zjawisko ściągania rodzin, to czy to znaczy, że tak naprawdę my musimy się już mentalnie pogodzić z tym, że Polacy, którzy wyjechali na wyspy, do nas nie wrócą?
Ja bym się nie chciał z tym mentalnie godzić i uważam,
że... Nie, bo to jest smutna perspektywa.
Tak, i uważam, że diagnoza, zresztą i wcześniej przez Boniego postawiona, jeszcze wcześniej przez Hausnera, teraz w pewnym sensie rozwinięta i potwierdzona przez Morawieckiego, pokazuje, że my doskonale jako państwo rozumiemy, w jakim miejscu jesteśmy i co musimy zrobić, żeby Polacy wracali z Anglii do Polski, ale dzisiaj mamy takie realia, jakie mamy. W Polsce dominują taśmy produkcyjne z zagranicznych koncernów, gdzie potrzeba pracowników tanich, zdrowych, dyspozycyjnych. I to nie jest atrakcyjna oferta dla kogokolwiek. Więc no, mówimy, no, jak jest teraz.
Tak,
nie? Natomiast
teraz
absolutnie...
zaczęło być to atrakcyjne dla osób z Ukrainy chociażby, tak? Bo ten rynek ukraiński bardzo mocno w tej chwili jest eksplorowany przez polskie firmy, duże koncerny, które ściągają takie.
Musimy przejść, nasza gospodarka musi przejść ze skręcania śrubek na ich produkowanie. Wtedy
a jeszcze lepiej i projektowanie.
A jeszcze lepiej i projektowanie nowych technologii łączenia materiałów. Pewnie.
Ale my dzisiaj
skręcamy te śrubki przede
tak,
wszystkim.
Ja myślę, że jest szereg różnych elementów, które na to wpływają. I poziom wynagrodzeń, i poziom, cały system emerytalno-rentowy chociażby. Jest bardzo dużo zrobienia na wielu różnych płaszczyznach, żeby ci ludzie, którzy już są za granicą, w jakiś sposób zorganizowali swoje życie, chcieli w jakikolwiek sposób tu wrócić.
Były takie badania wśród Polaków, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii. Jakie byłyby oczekiwania, czy pod warunkiem jakiej płacy byliby gotowi wrócić? No i w pierwszej chwili w komentarzach internetowych pojawiła się fala oburzenia, dlatego że tam najczęściej podawaną kwotą netto wynagrodzenia w Polsce było 6000 zł. To chyba nierealne, żeby ktoś wracający bez specjalnych kwalifikacji, bo to też są różne branże i w Polsce są branże, gdzie można zarobić znacznie więcej, ale te 6000 netto dla przeciętnego pracownika to chyba jednak nieosiągalne jeszcze przez kilka lat.
No niestety. Nie jest to osiągalne, jeśli mówimy o takich kwotach, pracując, rekrutując ludzi do firm, bo takie mam doświadczenie od 18 lat pracując w tym zawodzie. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że nie jest to płaca, którą mogliby ci ludzie zarobić w tej chwili w Polsce. A dla wyspecjalizowanej osoby w jakiejś dziedzinie, w jakimś obszarze jak najbardziej. Natomiast osoby, które pracują na produkcjach, osoby pracujące fizycznie, bez większych kwalifikacji, czy nawet posiadające kwalifikacje, ale powiedziałabym na te najprostsze stanowiska, zarabiają bardzo, bardzo mało w tej chwili.
Polska sięgnęła kresu możliwości przewagi na rynkach światowych niskimi kosztami pracy. I teraz jesteśmy w bardzo trudnym momencie, gdzie musimy wykonać jako państwo gigantyczny wysiłek, żeby to zmienić, żeby przebudować naszą gospodarkę, która od 27 lat ukształtowała się właśnie w taką trochę kolonialną gospodarkę, żeby ona zaczęła być w końcu gospodarką innowacyjną, opartą na myśli technicznej, na wysokich technologiach, na nowoczesnych formach zarządzania, bo z tym też mamy ogromny problem.
Tak. To się zauważa głównie właśnie chociażby w państwowych wszystkich spółkach. To bardzo mocno widać.
Chociaż widziałem badania zresztą w materiałach, które mieliśmy możliwość też przejrzeć przed tą audycją, że nie ma specjalnej różnicy między pracą, zaangażowaniem pracowników w firmach państwowych i w firmach prywatnych, jest duża przepaść w zarobkach. W państwowych zarabia się dużo mniej, w prywatnych zarabia się więcej, to zadowolenie z wynagrodzenia w firmach prywatnych jest większe, ale zaangażowanie w pracę i chęć do pracy jest porównywalna w jednych i w drugich.
Tak, ale tu mam na myśli bardziej, myślę, że systemy zarządzania, nowoczesne metody zarządzania, procesy, które mimo wszystko, jak spojrzymy na biznes w tej chwili, one lepiej zdecydowanie funkcjonują w faktycznym biznesie, w koncernach, w firmach, gdzie to jest już wdrożone, aniżeli w firmach państwowych. I chociażby tutaj pod kątem pracowników patrząc, systemy, nowoczesne systemy wynagradzania, motywowania i tak dalej. To jest ogromna przepaść w tej
chwili. Płacimy za to dużą cenę, jeśli przywołamy początek naszej dyskusji, że pracownicy w Polsce jednak płacą za to dużą ilością godzin, dużą ilością pracy,
dużą ilością stresu
i zdrowiem.
Dużą ilością stresu i takiej perspektywy trudnej.
Także panowie, zero windy, schody.
I dużo sportu.
Szczególnie po 40.
Nasi słuchacze cały czas piszą w sprawie niedzieli. Pan Grzegorz trochę przekornie napisał, że jeżeli o mnie chodzi, to w niedzielę sklepy mogą być zamknięte. Nie mam zbyt dużo pieniędzy miesięcznie do dyspozycji. Byle tylko w niedzielę nie było w telewizji reklam. Więc to jakoś jest jakaś, pokusa z tym związana. Natomiast pan Staś napisał nam, że ludzie nie idą do centrów handlowych tylko na zakupy, ale także spotykają się, piją kawę, herbatę i jedzą dobre przysmaki, więc to nie tylko chodzi o zakupy, ale w ogóle o
nadal będą mieli taką możliwość.
Tak, to się wpisuje.
Projekt nie zakłada ograniczeń w tym segmencie.
W gastronomii i niektórych usługach. Zmieniamy teraz temat trochę. Mówiliśmy przed chwilą w kontekście brytyjskim między innymi o tym, że tam system jest prawny, prostszy, bardziej przyjazny zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Ja mam teraz do Państwa takie pytanie. Dość ogólne, dlatego że my nie znamy jeszcze szczegółów daleko posuniętych jednolitego podatku, tego, który łączy PIT, składkę ZUS-owską i wszystkie te opłaty związane z płacą, czyli ten jednolity podatek obciążający nasze wynagrodzenia. Natomiast no, zapowiedzi są takie, że system ma być znacznie prostszy. Przeciwnicy tego systemu mówią, że być może będzie to trochę prostsze, ale tak naprawdę to jest ukryta podwyżka podatków, chociaż my jeszcze nie znamy dokładnie, jak to się będzie rozkładało. Ale pojawiają się także takie opinie, że po co zmieniać system, który obowiązuje dzisiaj, który wprawdzie jest dość skomplikowany, ale jednak funkcjonuje. Przypomnijmy, bezrobocie mamy rekordowo niskie na rynku pracy, nieźle się dzieje, rosną płace. Czy ten nowy podatek nie popsuje tej przyzwoitej sytuacji, którą mamy w tej chwili na rynku?
Ja osobiście uważam, że trochę popsuje i namiesza. Dlatego, że głównie dotknie tutaj, mówimy o tym, żeby rzeczywiście ci najbiedniejsi mieli trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na przedsiębiorców, to są małe na przykład firmy, głównie jednoosobowe, które w tej chwili większość z tych ludzi rozlicza się na jakimś podatku 19%.
Liniowym, tak.
Zwykłym. Jeśli na to spojrzymy z punktu widzenia wprowadzenia tych zmian, które rząd planuje wprowadzić, dla nich to będzie ewidentna strata. Tak? Powyżej jakichś tam poziomu zarobków. Oni będą musieli po prostu zarabiać mniej. To samo uderzy, powiem szczerze, w ludzi, którzy zarabiają więcej na dzień dzisiejszy, pracując na umowach o pracę i tak dalej, i tak dalej. Dla przedsiębiorców też istotną kwestią jest wprowadzenie zmian, jeśli chodzi o umowy i faktycznie tutaj ozusowanie wszystkiego, co niewątpliwie podroży koszty utrzymania ludzi w firmach. I to jak patrzymy na mniejszy biznes, bo duzi zawsze sobie poradzą w tym wszystkim. Tak?
Zatrudnią dobrą kancelarię, tak?
Tak, oczywiście. Oni sobie poradzą, zatrudnią dobrego doradcę podatkowego i tak dalej. Natomiast mniejsze, średnie firmy i małe będą miały naprawdę, uważam, duży problem.
Z tych zapowiedzi, co miałem okazję przeczytać i się z nimi zapoznać, to będzie to dotyczyło tak naprawdę bardzo wąskiej grupy społeczeństwa, dlatego że my w 90-kilku procentach jesteśmy w pierwszym przedziale podatkowym. A więc te zmiany, tam od 120 tysięcy w górę dochodów rocznych mają dotyczyć, one nie obejmą zdecydowanej większości społeczeństwa. System podatkowy jest takim, w ogóle gospodarka jest systemem naczyń połączonych i gdybym ja miał patrzeć na cele, które my jako Solidarność chcielibyśmy, żeby były osiągnięte, no to tu zwracamy uwagę i przypominamy o kwocie wolnej od podatku. Generalnie podatki powinny być jak najniższe, jak najprostsze, więc jeśli tam ma być uproszczenie tych podatków, to bardzo dobrze. Jeśli mają one jakiejś grupie wzrosnąć, to pytanie o ile? Bo może czasami ta prostota podatków będzie dawała większe korzyści niż potencjalne straty w wysokości tego podatku. Tego nie wiemy. Natomiast miał być obniżony VAT, nie jest. Miała być kwota wolna od podatku, nie jest. Ja bym raczej patrzył na tego typu działania. Zresztą 500+ też jest dobrym przykładem. Bo 500+ to jest tak naprawdę oddanie z budżetu społeczeństwu do dyspozycji pewnej części środków budżetowych w myśl zasady, że oni dużo lepiej wiedzą, jak je racjonalnie wykorzystać, co widać. Więc wolałbym kwotę wolną od podatków niż tego typu rozwiązania, natomiast dobrze, że mają być uproszczone, tylko chcielibyśmy szczegóły poznać. Nasi eksperci muszą się nad tym pochylić, wtedy tak naprawdę będę mógł powiedzieć w imieniu Solidarności, co my o tym myślimy.
Niektórzy obawiają się, czy przewidują, że może być taki skutek tego podatku, że my dzisiaj nie bardzo rozumiemy, co to znaczy kwota netto, brutto, znaczy każdy widzi tą różnicę, co ma na umowie, co dostaje na konto albo do ręki, a jeszcze jak wprowadzimy, czasem się mówi, że jest kwota, wartość umowy brutto, brutto, tak?
Tak.
Czyli ten całkowity koszt ponoszony przez pracodawcę, że jeżeli nagle Polacy zobaczą w tym nowym systemie podatkowym, jak to wygląda, jaką część zarobków potrąca państwo, że to może budzić taki daleko posunięty niepokój i niezadowolenie.
Panie redaktorze.
Bo zobaczymy, ile te składki wynoszą.
Ja jako dziecko bałem się butli z gazem w domu. I dopiero jak ojciec pokazał mi, jak to wszystko działa, jak jest skonstruowana maszynka, jakie są zabezpieczenia, to ja wtedy przestałem się tego bać. Jak nie będziemy mieli wiedzy podstawowej, elementarnej, to zawsze będą tego typu głosy, że coś może być źle, gorzej, ale tak jak to powtarzał prezes naszej stoczni, jedyna stała rzecz to ciągłe zmiany, więc chyba i tak jesteśmy na nie skazani.
A ja uważam troszeczkę, że tutaj państwo idzie w kierunku takiego łatwego znalezienia tych pieniędzy, dlatego że 500 plus to jest duży wydatek z budżetu państwa. A osobiście ja obserwuję rodziny, bo moja rodzina pochodzi, ja zresztą też z małej miejscowości, ze wsi, i obserwuję, że tak naprawdę to nic dobrego nie dało, dlatego że ludzie faktycznie nie pracują. Oni nie mają motywacji, żeby mający dzieci, żeby po prostu zmienić swoje życie, iść do pracy i zacząć organizować się w tym życiu zawodowym.
No ale kobieta, która ma kilkoro dzieci, to jednak pracuje dużo.
I to jest ciężka, realna praca.
To nie
praca.
Jest praca zawodowa.
Z taka nadgodzinami.
Ale znam przypadki, że nie pracują oboje wówczas. Dlatego, że im starcza otrzymać się z tego, co dostaną
jak
od państwa.
Uwłaczająco niskie musiały być wynagrodzenia, jeżeli z powodu takiego świadczenia opłacało się z niego zrezygnować. Badania jednak pokazują dużo bardziej pozytywny obraz wykorzystania środków z 500+. Poza tym pamiętajmy, 500+ to od razu 1/4 wraca z VAT-em. I jak wyglądałoby dzisiejsze PKB, gdyby nie ten impuls konsumpcyjny, który...
Ja uważam, że to powinno być przeznaczone na przykład rozwój tych ludzi, przekwalifikowanie się tych ludzi, dostosowanie na przykład do rynku pracy, jeśli mieli problem z znalezieniem pracy.
Ja się zgadzam, że to był dobry impuls dla gospodarki, natomiast we mnie zawsze budzi obawę kwestia aktywności zawodowej kobiet, dlatego że 500+, zgadzając się, że czasami uwłaczające były zarobki pań w mniejszych miejscowościach, no nie byłoby dobrze, gdyby te panie nie wróciły później na rynek pracy, bo to się odbije też na ich emeryturach.
Ja myślę, że wrócą.
Tak,
proszę pamiętać,
one nie wracają w tej chwili.
Proszę pamiętać, że ktoś, kto rezygnuje dla 500+ z pracy, to nie są osoby, które jak wypadną z pewnych zawodów, to będzie im bardzo ciężko wrócić. To najczęściej wypadają
zawody,
z prostych,
tak?
Wręcz często prostackich zawodów i to jeszcze w szarej strefie często, czy właśnie jakichś dziwnych zleceniach, agencjach pracy tymczasowej i innych elastycznych formach zatrudnienia.
No tutaj trochę bym polemizowała, bo mając te przykłady, które gdzieś tam się dzieją wśród moich znajomych, obserwując tą sytuację na polskiej wsi, ja uważam, że troszeczkę, gdyby te pieniądze były przeznaczone, tak jak mówię, na wsparcie ich na tym rynku pracy, być może nabrania nowych kwalifikacji, być może zrobienia czegoś, co spowodowałoby, że ich życie by się zmieniło, mogliby zarobić więcej, to by miało znaczny sens. W tej chwili to rozwinęło polską wieś na tyle, że oczywiście zgadzam się, że są rodziny, które ewidentnie potrzebowały tych 500+, natomiast są rodziny, gdzie po prostu dwójka ludzi w tej chwili nie pracuje na przykład.
Dotychczasowe badania temu przeczą, więc jednak mimo wszystko sposób wydawania tych pieniędzy jest dużo bardziej pozytywny, bo poza rozwojem oczywiście trzeba jeść, trzeba się ubrać.
Ale
nie dyskutujemy o sposobie wydawania pieniędzy.
Ale wracając do podatków, po prostu to mamy ewidentną sytuację, kiedy szukamy w tej chwili tak naprawdę
dodatkowych pieniędzy, dodatkowych przychodów
i wprowadzamy takie zmiany, które godzą też w tych ludzi, którzy jednak pracują, bardzo dużo dają z siebie w tej gospodarce, tak? Ciągną tą gospodarkę, w nich naprawdę trafi tych ludzi najbogatszych.
A jeszcze wracając do takich środowisk wiejskich czy małych miasteczek, pojawił się projekt, żeby rolnik mógł dorobić do wysokości minimalnego wynagrodzenia, nie tracąc swoich uprawnień związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Znaczy na przykład jak mamy, będziemy mieli płacę minimalną 2000 zł w przyszłym roku, rolnik dorabiający 1600 zł miesięcznie nie będzie podlegał tym wszystkim rygorom związanym z tym, że musi opowiedzieć się, czy KRUS, czy ZUS, będzie wtedy mógł być w KRUS-ie rolnikiem, a jednocześnie dorobi. To jest dobry projekt, czy
to jest jednak... przede wszystkim...
Bo dwa zdania poproszę.
Tak, to jest przede wszystkim usankcjonowanie tej rzeczywistości, która ma miejsce, dlatego że jeśli mówimy o szarej strefie, o dorabianiu na czarno, czy różnych dziwnych formach, szczególnie w budowlance, gdzie bardzo dużo ludzi ze wsi tam pracuje, to jest ucywilizowanie pewnej rzeczywistości, która ma miejsce.
A z drugiej strony, przecież Komisja Europejska już dawno zarzuciła nam, że to, co się dzieje z KRUS-em i wokół KRUS-u, powinno być natychmiast uporządkowane. Dlatego, że w ogóle cały system, on jest dedykowany gdzieś ludności rolniczej, tak, jeśli chodzi o systemy emerytalno-rentowe. Natomiast cały czas te przywileje gdzieś rolników są. I to wydaje się być takim kolejnym też przywilejem dla nich, tak?
Zobaczymy, jak to w praktyce będzie funkcjonować. Dyskusja jest ciekawa, ale niestety musimy ją kończyć. Dziękuję naszym gościom. W studio Radia Gdańsk byli dzisiaj Joanna Bojarska-Buchcic, HR Solution i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Dziękuję bardzo.
Państwu. Dziękuję bardzo. Artur Kiełbasiński. Dziękuję.